Opowiedz proszę, jakie są plany na te najbliższe miesiące, czy za rok, jak się spotkamy, to będziemy rozmawiać o zespole, który jeżeli wywalczy awans, to grać będzie w THL-u, czy może jakieś inne scenariusze też bierzecie pod uwagę?
Przede wszystkim te mecze, które zostały w rundzie zasadniczej, to będą na pewno ciężkie mecze. Na pewno mecze wyrównane i nie jesteśmy, nie we wszystkich będziemy faworytem, dlatego że my w tym sezonie jeszcze nie graliśmy przeciwko drużynie Sabres Oświęcim. Bardzo mocna drużyna.
Główny kontrkandydat, prawda, do awansu.
Tak, z nimi czekają nas jeszcze 4 spotkania. Myślę, że tutaj wynik na pewno będzie sprawą otwartą. I to na pewno będą ciężkie mecze jeszcze przed zakończeniem tego sezonu regularnego. Oczywiście my mamy też swoje atuty. Jeszcze nie chciałbym tutaj zdradzać personaliów. Nawet nie bardzo mogę, no bo kontrakt nie został podpisany, ale dołączy do naszej drużyny zawodnik, który też ma historię ekstraklasową w polskiej lidze. Także będzie tutaj na pewno wzmocnieniem, a myślę, że to może nawet nie być jeszcze ostatnie nasze słowo przed playoffami, bo do końca stycznia mamy okienko transferowe i możemy jeszcze się wzmacniać. Powiem tylko też o naszych, o innych drużynach, że też się wzmacniają. Przykładowo do Naprzodu Janów trafił teraz bramkarz z GKS-u Tychy, Kamil Lewartowski, co też pokazuje, że nie tylko my myślimy o tym, żeby tę ligę wygrać. Tak? I myślę, że to do końca będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Oczywiście, jeśli zajmiemy miejsce 1-2 po sezonie regularnym, będziemy do playoffów startować dopiero od półfinału i grać z wygranym z pary albo 3-6, albo 4-5. Ale wciąż trzeba wtedy wygrać i półfinał, i finał, i to jest daleka droga, także no ciężko tutaj spekulować. Oczywiście będziemy o to walczyć, ale najpierw trzeba to wygrać.
Przy czym jakbyście grali ćwierćfinał i los by was zetknął ze Stoczniowcem Gdańsk, to byłaby przynajmniej szansa, żeby w Gdańsku halę Oliwia sobie odświeżyć i sprawdzić.
No tak, mam nadzieję, bo ostatnio graliśmy też w hali Oliwia na małym lodowisku, w małej hali. Może życzyłbym sobie tego i życzyłbym przede wszystkim kibicom w Gdańsku i w Trójmieście, żeby była możliwość zagrania w dużej hali Oliwia, bo tych kibiców w Gdańsku jest naprawdę wielu, którzy chcieliby oglądać normalne widowisko i myślę, że zasługują na to, żeby otworzyć halę, która jest halą widowiskowo-sportową, czyli rzeczywiście po to jest te tam prawie 5000 miejsc siedzących, żeby można je było zapełniać.
Pamiętam takie słowa, które powiedziałeś w naszej rozmowie z Michałem Rudnickim w Szatni FM, że już się pogodziliście z sytuacją lodowiskową, jaką macie, czyli że nie gracie w Gdańsku. Czy ewentualny awans do Ekstraklasy jakkolwiek, pewnie badacie to i wiecie, jakie są nastroje, zmieniałby tutaj coś w kontekście argumentu dyskusji na temat powrotu do Gdańska na lodowisko w hali Oliwia?
Być może, ale nie sądzę.
Czyli tak, status quo?
Myślę, że tak. Myślę, że dla zarządcy hali dzisiaj, dzierżawcy hali, czyli klubu GKS Stoczniowiec, nie byłby to żaden argument dodatkowy. Dla nas oczywiście byłby, dla wielu logicznie tutaj myśląc, byłby to argument, natomiast to w tej sytuacji niewiele by zmieniło. Dlatego jak wtedy wspominałem, że my się z tym pogodziliśmy, to idą też za tym działania konkretne, działania też podjęte przez władze Elbląga, czy Mossir w Elblągu, który przystosowuje lodowisko w Elblągu do tego, żebyśmy mogli tam rozgrywać mecze ekstraklasowe. I to lodowisko najprawdopodobniej już w przyszłym sezonie będzie gotowe do tego, żeby rzeczywiście te mecze ekstraklasowe tam rozgrywać. Mówię tutaj przede wszystkim o wymianie band, o wymianie oświetlenia, o termomodernizacji hali. To są wiele tysięczne nakłady, które Elbląg jest gotowy ponieść, bo widzi, jakie korzyści przynosi mu rozgrywanie tam meczów, zaangażowanie społeczności, coraz więcej kibiców jest z Elbląga, coraz więcej dzieci garnie się do hokeja w Elblągu i oni po prostu tego chcą to wspierać. Oczywiście to też dzieje się w porozumieniu z władzami miasta Gdańska, któremu też zależy na tym, żeby promować się przez hokej.
Jakie to są pieniądze? Ile musielibyście mieć pieniędzy, żeby w tej ekstraklasie zagrać? Bo z jednej strony, jeżeli wygracie ligę, to ta licencja, powiedzmy, czy to wpisowe na grę w Ekstraklasie to jest 75 tysięcy złotych. Gdybyście tej ligi nie wygrali, także moglibyście w tej Ekstraklasie wystąpić.
Tak, najlepiej pokazuje to ten sezon, kiedy rozgrywki pierwszej ligi w zeszłym sezonie wygrał Naprzód Janów, a do Ekstraklasy weszło Polonia Bytom. tylko że musiała po prostu zapłacić więcej, konkretnie 300 tysięcy. No i to jest na takim etapie początkowym na pewno duża kwota. Dlatego wolelibyśmy tę ligę wygrać i jeśli mamy ambicje, a takie mamy, grać w Ekstraklasie, to wolimy zapłacić 75 niż 300, bo to zawsze jest trochę pieniędzy na start zostaje w kasie klubu. To na pewno. Jeśli chodzi o budżet, ja wiem, że kluby tutaj na Pomorzu muszą mieć go trochę większy z kilku powodów. Przede wszystkim mamy zdecydowanie dłuższe dojazdy niż kluby na południu. Po prostu jest ich więcej na południu i one mają krótsze dojazdy i to nas więcej kosztuje. Czasami jest nam łatwiej zostać, jeśli gramy systemem wtorek, piątek, niedziela, to między piątkiem, niedzielą albo między niedzielą a wtorkiem łatwiej jest nam zostać na południu, ale wtedy dochodzi nocleg, wyżywienie i tak dalej. No i to zwiększa po prostu koszty. Także ciężko nam się równać z klubami z południa, natomiast takim z mojej perspektywy minimum, które zapewnia nam możliwość gry na takim przyzwoitym poziomie, to jest budżet około 3 milionów złotych.
I jesteście w stanie na dzień dzisiejszy prognozować, czy osiągnąć taką właśnie kwotę?
Myślę, że tak. Są prowadzone pierwsze rozmowy. No, oczywiście jest to kwestia pozyskania dodatkowych środków od sponsorów, pozyskania nowych sponsorów i też odpowiedniego wsparcia miasta.
Jakie to są relacje procentowe? Mniej więcej sponsor versus miasto, zasilając ewentualnie ten budżet. Ja wiem, że operujemy na kwotach hipotetycznych, no bo jeszcze mówimy o rzeczach, które się nie wydarzyły. Natomiast no pewne masz swoje rozeznanie.
Tak, no jeszcze z czasów Pomorskiego Klubu Hokejowego, czyli Lotos PKH Gdańsk, czy MH Automatyka Gdańsk, to wtedy proporcje były podobne. Z reguły było tak, że 2/3 budżetu zapewniało miasto Gdańsk i samorząd, plus sponsor tytularny, a 1/3 zawsze mieliśmy spływów z biletów i od mniejszych sponsorów.
A teraz jak wygląda wsparcie miasta dla was?
No w tym momencie jest to nasz główny sponsor.
I tak mniej więcej o ile by się musiało zwiększyć to wsparcie w Ekstraklasie? Jeśli możesz oczywiście.
Myślę, że to jest zawsze wypadkowa, ile może dać miasto, w jakim zakresie może chcieć wesprzeć nas miasto. I przypominam, że to nie jest sponsoring, tylko promocja miasta przez sport. Tak? To zawsze musimy pamiętać. Natomiast widzimy, jak bardzo to miasto jest promowane w takich sytuacjach, czy przy takich projektach, bo że jeśli klub jest mądrze prowadzony, to mnóstwo osób się tym interesuje. Nam zasięgi, jeśli chodzi o media społecznościowe, rok do roku skoczyły o 200%, czyli dwa razy więcej kibiców się interesuje nami. Oczywiście jest to związane z tym, że gramy lepiej, mamy w swoich szeregach już zawodników z doświadczeniem ekstraklasowym. Mówimy o tym, że otwarcie, że chcemy awansować i zmierzamy ku tej Tauron Hockey Lidze. Także myślę, że stanowimy jednak wartość taką, w którą jako klub i jako marka, w którą warto inwestować i z którą warto być.
A my będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy GAS Fudeco Gdańsk i nie tylko, bo oczywiście tych funkcji sprawujesz w klubie dużo więcej. Dziękuję za obecność.
Dziękuję i zapraszam do zobaczenia na trybunach.